Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
Dzisiaj gościem w Klubie Rodzica jest dr Maciej Dębski z Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Dzień dobry panie Macieju, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
O nowych badaniach chciałabym się z panem porozmawiać. Okazuje się, że w Polsce 16% internautów ma silne objawy syndromu FOMO, czyli lęku przed odłączeniem od sieci i mediów społecznościowych. Panie Macieju, kiedyś ktoś tak powiedział, że jakby tak odłączyć ludziom w miastach prąd, to mogłoby to doprowadzić do III wojny światowej. Że to wcale nie trzeba jakiegoś konfliktu zbrojnego. No i teraz co tutaj się z tym internetem dzieje?
No, proszę pamiętać, że też inne badania w Polsce prowadzone mówią, że spędzamy dziennie w internecie przeciętnie prawie 6,5 godziny.
Ojej.
Więc gdyby rzeczywiście internetu zabrakło, to naprawdę musielibyśmy mieć mocno zbudowaną alternatywę do świata cyfrowego. I to jest w ogóle klucz zrozumienia, bo my za bardzo i za często mówimy o uzależnieniach od nowych technologii, a za mało mówimy, że tak naprawdę takim najważniejszym antidotum do bycia w sieci jest bycie poza siecią, czyli posiadanie pasji, hobby, zainteresowania, posiadanie takich realnych znajomych. Tego bardzo dzisiaj brakuje i tutaj widzę duże zagrożenie. Internet będzie coraz częściej powszechnie używany przez nas. Dzisiaj to jest 6,5 godziny, za rok pewnie będzie 7, ale pytanie, czy my mamy super zbudowaną alternatywę do świata cyfrowego, bo jak nie, to każdy wolny czas będziemy spędzać w sieci.
Czyli mówimy tu głównie o wolnym czasie, bo ja jeszcze sobie pomyślałam o tym, jak na przykład teraz sama się na tym złapałam. Mam syna, który jest już w średniej szkole, no i teraz kiedyś, jak ja byłam w średniej szkole i chciało się uzyskać coś dotyczącego wiedzy, to trzeba było zasuwać albo do biblioteki, albo do czytelni, albo do koleżanki, która ewentualnie taką encyklopedię posiadała. No a teraz dzieciaki wszystko wklepują w internet, no i oczywiście encyklopedie multimedialne również są i wszystko jest gotowe. Czyli my ogólnie mówimy, mówi pan o 6,5 godzinach tego czasu wolnego, który spędzamy?
Nie. 6,5 godziny to jest łączny czas razem z nauką, a nawet z pracą, bo to są badania też wśród Polaków między 16 a 64 rokiem życia. Ale słusznie pani zauważa, że używanie internetu to nie jest tylko używanie w czasie wolnym,
tak,
bo proszę zobaczyć, cała zdalna edukacja, zdalna praca i myślę sobie, że nawet jak minie pandemia koronawirusa, to wiele elementów tej zdalnej edukacji, zdalnej pracy, życia w świecie cyfrowym z nami pozostanie, więc tym bardziej powinniśmy, no niestety, być może to nawet wygląda na takie wyszarpywanie czasu dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Innymi słowy, przyszedł czas, żeby mówić nie tylko o higienie osobistej, takiej związanej z codziennym myciem, nie wiem, zębów, uszu, ale powinniśmy coraz częściej mówić o czymś, co specjaliści nazywają higieną cyfrową. Cyfrowo-higienicznie jesteśmy wówczas, kiedy nasze używanie nowych technologii poprawia nasze zdrowie. Zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne, a nawet duchowe. Jeżeli nasze używanie telefonu, internetu, mediów społecznościowych nie wpływa na nas pozytywnie, a nawet nam szkodzi, to może nie jesteśmy od razu uzależnieni, ale na pewno powinniśmy się przyjrzeć temu, jak codziennie korzystamy z telefonu czy internetu.
A co to znaczy, że nam szkodzi? Jak mamy to rozpoznać?
No, szkodzi, różnie nam szkodzi, bo możemy być przemęczeni, możemy być przeładowani informacją. Możemy być agresywni i niespokojni, kiedy nie ma internetu, a chcemy z niego skorzystać. Możemy wycofywać się z takiego realnego świata i tracić znajomych. Chociaż tutaj badania wśród młodzieży w Polsce mówią wprost, że aż takiego dramatu tutaj nie ma. Oczywiście szkodzenie w kontekście zdrowia psychicznego, czyli obniżonego nastroju, poczucia samotności, stanów depresyjnych. No bo przecież różne rzeczy wrzucamy na przykład do mediów społecznościowych, różne rzeczy oglądamy. No i cóż, porównujemy się z innymi. Inni byli dalej, inni mają lepiej, inni mają więcej, inni kąpali się w bardziej niebieskiej wodzie, więc tych negatywnych efektów nadużywania nowych technologii może być naprawdę mnóstwo, od takich somatycznego po prostu przemęczenia, bólu mięśni, kręgosłupa, nadgarstków, piekących oczu, do do depresji i samotności życiowej.
Czy takie rzucenie w kąt telefonu i ogólnie internetu na weekend jest dobrym rozwiązaniem?
Oj, zdecydowanie tak. Nie wiem, czy byśmy wytrzymali na cały weekend, ale to nawet chodzi o to, żebyśmy takie detoksy robili sobie czasem godzinne, dwugodzinne. Można zacząć, jeżeli ktoś ma problem z takim ciągłym byciem przy telefonie, można zacząć nie od detoksów, ale od znalezienia w domu jednego miejsca, gdzie odkładamy telefon i z nim nie chodzimy. I zobaczycie Państwo, że to już będzie dla wielu osób coś trudnego, nie chodzić z telefonem. Albo to też może być coś trudnego, a mianowicie założenie, że nie bierzemy telefonów ze sobą do sypialni. Bo zrobienie cyfrowego detoksu na dzień, dwa albo trzy, to naprawdę czasem już trzeba być herosem. Oczywiście niektórzy, którzy nas słuchają, słuchacze, na pewno nie mają w ogóle takich problemów, ale proszę mi uwierzyć, i nie jest to domena tylko dużych miast, coraz częściej ten telefon towarzyszy nam od wstania do położenia się. Ja pamiętam takie duże badania, które zrobiliśmy w Fundacji Dbam o Mój Zasięg i na Uniwersytecie Gdańskim, i co wyszło? 27% młodych uczniów zawsze bierze telefon ze sobą do łóżka przed zaśnięciem, 16% zawsze, zanim wstanie, z niego korzysta. I uwaga, szanowni Państwo, 10%, co 10 nastolatek, jak się budzi w nocy, używa telefonu.
To bardzo
no to
dużo.
My możemy mówić dzisiaj o piekących oczach, a za 10 lat będziemy mówili o problemie bezsenności, o którym takiej technologicznej bezsenności, a o tym problemie w ogóle się nie mówi.
To są bardzo ciekawe badania i bardzo ciekawe wnioski, zwłaszcza, że jak sobie przypomnimy nasze czasy, kiedy nikt nie miał telefonu komórkowego, to nagle sobie pomyślałam, że chyba wtedy lepiej się spało, bo słyszałam, że to światło, które emituje telefon komórkowy, też wpływa na zaburzenia snu na przykład.
Tak, oczywiście, bo barwa światła jest łudząco podobna do barwy nieba i barwy wschodzącego słońca, więc jak sobie, przepraszam za sformułowanie, zapodamy 2 godziny w ciemnym pomieszczeniu urządzenia ekranowe tuż przed głową, to oszukujemy nasz mózg i nasz mózg tak sobie myśli: halo, panie Dębski, proszę wstać, prawda, bo już jest dzień. No tak, ale jest pierwsza czy druga w nocy. Bardzo ważna rzecz jeszcze, chciałbym to dopowiedzieć,
proszę,
żeby była jasność. Ten problem nie dotyczy tylko dzieci.
A no właśnie, chciałam zapytać, czy tylko dzieci sobie, dzieci i młodzież sobie z tym...
Nie. Zdecydowanie nie. Bardzo duży problem wśród pokolenia, mojego pokolenia, 40-latków, którzy w wieku 18-17 lat, myśmy się zachłysnęli internetem. Więc my często mówimy, to widać w badaniach, że jest bardzo dużo badań w Polsce dotyczących młodzieży. My w Fundacji Dbam o Mój Zasięg w tym roku uruchamiamy potężne ogólnopolskie badania osób dorosłych, i to wcale niekoniecznie rodziców, w zakresie higieny cyfrowej i uzależnienia od nowych technologii. Tam to dopiero zobaczymy, co się dzieje. Ja osobiście uważam, że zbyt często wrzucamy młodzieży takie tematy typu: a wy ciągle jesteście w sieci, a z was już nic nie będzie, albo my żyliśmy inaczej. Myślę sobie, że moglibyśmy swoim dzieciom bardzo dużo negatywnych sytuacji zaoszczędzić w świecie cyfrowym, gdybyśmy my, rodzice, po pierwsze, sami mieli porządek w tym swoim świecie cyfrowym, a po drugie, gdybyśmy my, rodzice, częściej angażowali się w świat cyfrowy naszych dzieci. Częściej wiedzieli, co oni w tej sieci robią, i starali się również uczyć tej sieci od naszych dzieciaków.
No bo te badania też nie są optymistyczne. Rodzice nie wiedzą, co dzieci robią w sieci.
Zdecydowanie. Potwierdzają to też nasze badania prowadzone w Polsce. To jest oczywiście perspektywa młodzieży, zobaczymy perspektywę rodziców, ale młodzież w 60%, 60% młodzieży w Polsce mówi, że ich rodzice nie wiedzą, co się dzieje w sieci, a co 20, czyli co 5 mówi, że gdyby coś niepokojącego jego spotkało w sieci, to w żaden sposób nie mógłby liczyć na wsparcie ze strony rodziców. Więc jest co robić.
Jest co robić, tak, zastanawiam się, z czego to może wynikać. Może to wynikać na przykład z tego, że rodzice, my dorośli, ja również przepraszam za sformułowanie, nie jesteśmy już tak oblatani w świecie cyfrowym i komputerowym jak nasze dzieci, bo myślę, że nie raz, nie dwa w internecie widzieliśmy takie filmiki, kiedy kilkulatki już korzystają z internetów, z tabletów, z telefonów komórkowych dużo sprawniej i dużo szybciej jak rodzice. To gdzie dopiero nastolatkowie.
Zgadza się. Jednym z takich elementów, których rodziców wyłącza ze świata cyfrowego, to jest taki strach, obawa przed tym, że się mało znamy i że trochę nasze dzieci mogą się z nami pośmiać. Niech się śmieją, lepiej niech się śmieją, niech nas uczą, niż gdybyśmy byli zaskoczeni tym, co nasze dzieci mogą wytworzyć w sieci. Natomiast myślę sobie jeszcze o dwóch rzeczach w przypadku rodziców. My rodzice często się wyłączamy ze świata cyfrowego albo bagatelizujemy te negatywne konsekwencje, na przykład związane z uzależnieniem od telefonu, bo my byliśmy wychowywani i dorastaliśmy w kulturze tak zwanych uzależnień chemicznych. Dla wielu rodziców uzależnienia to są uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i cześć. Od niedawna mówi się o uzależnieniach behawioralnych, więc ja to widzę wśród wielu rodziców, że takie poczucie szkodliwości. Rodzice mówią wprost, tam telefon komórkowy, internet, o to tam, nawet jak można się uzależnić, to jest mniejsze uzależnienie niż od papierosów i narkotyków. To już wolałbym, żeby moje dziecko było od telefonu uzależnione niż od alkoholu, prawda? Więc to takie bagatelizowanie uzależnień behawioralnych widzę u rodziców często. No i to, co widzę u rodziców też, to, że rodzice często zakładają, że nasze dziecko sobie poradzi w sieci. Ja się nie znam, ty sobie poradzisz, więc sobie radź. Z tym radzeniem sobie w sieci bywa różnie, niestety.
I na to musimy też zwracać uwagę i mieć oczy szeroko otwarte, pomimo, tak jak pan mówił, takich naszych też niedoskonałości, bo może nie na wszystkim się znamy. Czyli co, towarzyszyć naszym dzieciom przy odkrywaniu internetu?
Zdecydowanie. Jest to o wiele lepsza postawa niż udawać, że Minecrafta nie ma, czy że nie ma Netflixów, które mają bardzo dużo przemocy. Nawet jeżeli nasze dziecko, bo nasze dziecko prędzej czy później, no niestety, przepraszam, dojdzie do przemocy w sieci, dojdzie do treści o charakterze pornograficznym, będzie, natknie się na patotreści. Tylko pytanie, czy nasze dziecko będzie przygotowane do tego, co z tym zrobić. Mhm. Nie da się ochronić dzisiaj dziecka przed zagrożeniami w sieci, bo nawet gdybyśmy dziecku nie dawali telefonu do 15 roku życia, to przecież koledzy mają.
No tak.
Więc, czy koleżanki, więc...
W szkole jest internet, zajęcia z informatyki, zawsze będzie gdzieś coś, prawda?
No właśnie, a jeżeli chodzi o informatykę i szkołę, to od razu powiem, że to, czego w Polsce bardzo mocno brakuje, to nie zajęć z internetu, ale zajęć dodatkowych z edukacji medialnej, gdzie o takich rzeczach, o jakich my dzisiaj rozmawiamy na antenie, młodzież będzie co tydzień na godzinie ze specjalistami rozmawiać.
Specjalistów troszkę w tej dziedzinie też w Polsce brakuje, niestety.
Ale jest nas coraz więcej, także widać, że wiele fundacji, stowarzyszeń, organizacji, wiele programów. Zresztą też widzę, że Ministerstwo Edukacji i Nauki też przechodzi pewnego rodzaju transformację. Mam tę możliwość oglądania tego, co ministerstwo robi od ponad 20 lat. No i powiem, że 20 lat to my dopiero daleko byliśmy w polu. Mhm. Więc jest lepiej, jest o wiele lepiej, ale jesteśmy jeszcze nie w połowie drogi.
Panie Macieju, kiedy badania Fundacji Dbam o Mój Zasięg dotyczące osób dorosłych i uzależnienia od mediów cyfrowych?
No myślę, że chcemy w kwietniu rozpocząć. Teraz kończymy duże badania dotyczące oceny jakości relacji w szkole, więc to też będzie ciężki orzech dla wielu nauczycieli i rodziców i dyrektorów do zgryzienia, bo wyniki są bardzo niepokojące. Więc musimy to zakończyć i w kwietniu chcemy wystartować z tym badaniem dorosłych Polaków.
A ja czekam oczywiście na wyniki badań o tych o relacjach tutaj w szkole.
Zdecydowanie.
Bardzo chętnie również na ten temat porozmawiam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
Pozdrawiam. Maciej... Pozdrawiam panią, pozdrawiam państwa.
Dziękuję bardzo. Dr Maciej Dębski z Fundacji Dbam o Mój Zasięg był dzisiaj gościem Klubu Rodzica.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.